Minęła godzina 18, tu mówi Paryż RF. Dzień dobry, sobota 7 października, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Krzysztofem Rutkowskim i z Anną Rzeczyską, również autorką przeglądu prasy, w którym usłyszymy m.in. komentarze na temat stosunków gruzińsko-rosyjskich. A w dalszej magazynowej części audycji Agnieszka Kumor oprowadzi nas po wystawie poświęconej stosunkom między Wenecją a państwami wschodu do Lille. Na największy pchli targ w Europie zaprasza Sylwia Gibbs. A Stefan Liger w paryskiej kronice muzycznej opowiada o przeboju, jaki na rynku fonograficznym może stać się wydanie dzieł zbiorowych Bacha. Audycję realizuje Andrea Kunowa, który od strony technicznej pomaga Moniu. Tyle jeśli chodzi o zapowiedzi, a teraz pora na pełne wydanie wiadomości popołudniowo-wieczornych RFI z jeszcze skąpanego w słońcu Paryża. W Moskwie jak na razie nieznani sprawcy zamordowali rosyjską dziennikarkę Annę Politowskaja. Sąsiad znalazł jej ciało w holu budynku, w którym mieszkała. Została zastrzelona. Politowskaja otwarcie krytykowała Kreml za sposób prowadzenia wojny w Czeczenii i za popełniane tam przez Rosjan zbrodnie. Była również autorką książki, w której demaskowała kulisy władzy Władimira Putina oraz korupcję szerzącą się na każdym szczeblu administracji rosyjskiej i w sądownictwie. Była jednym z najostrzejszych krytyków rosyjskiej sceny politycznej, zdominowanej przez Putina i jego ludzi. Prokurator nakazał wszczęcie dochodzenia. W Afganistanie niezidentyfikowani osobnicy zastrzelili dwoje niemieckich dziennikarzy. Napastnicy zamordowali swoje ofiary strzałami z pistoletów maszynowych Kołasznikowa, gdy te spały w namiocie. Dziennikarze pracowali dla Deutsche Welle i przebywali w prowincji Bamian na północy Afganistanu. Rejon ten uchodzi za stosunkowo spokojny i nie znajdujący się pod wpływem talibów. W Pakistanie tamtejsza policja poinformowała o aresztowaniu 45 talibów zatrzymanych w prowincji przy granicy z Afganistanem w kilku operacjach, jakie miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Rzecznik talibów oświadczył, że w Afganistanie przybywa ich ukrywający się przywódca Mulla Mohammed Omar. To on dowodzi świętą wojną dżihad prowadzoną przez talibów. W północnym Iraku 8 osób zginęło w wyniku zamachu przeprowadzonego z użyciem samochodu pułapki. W Kirkuku, odciętym od świata mieście, w bogatym w złoża naftowe, także północnym rejonie kraju, 14 tysięcy policjantów i żołnierzy irackich prowadzi akcję mającą na celu wyłapanie terrorystów. W mieście, nad którym krążą śmigłowce, wprowadzono nieograniczoną godzinę policyjną. Słucham Państwa, Paryż RFI. Warszawa była dzisiaj widownią kilku demonstracji pro- i antyrządowych. Według organizatorów w sumie na ulicę stolicy Polski wyszło około 30 tysięcy osób, które przyjechały tutaj z całego kraju. Według policji było ich 21 tysięcy. Najliczniejsza była demonstracja Platformy Obywatelskiej, której lider Donald Tusk powiedział, iż marzenia się spełnią, jeśli Polską będą rządzić ludzie szanujący drugiego człowieka. Tusk nawiązał także do obraźliwych słów ministra Dorna, który ludzi po studiach mających inne opinie niż PiS nazwał wykształciuchami. Według Platformy PiS nazywa korupcję rewolucją. Wystąpienia przywódców Platformy były przerywane brawami i wezwaniem do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Stefan Niesiołowski uważa, że nie można wciągać flagi na złamany maszt. Premier Jarosław Kaczyński, kończąc wiec przed Pałacem Kultury, uniósł dłoń w znaku zwycięstwa i zapowiedział, że tym razem PiS wygra do końca. Dodał, że Polsce potrzebny jest rząd większościowy. Premier powiedział, że wiec zwolenników jego rządu jest spotkaniem za naprawą Rzeczpospolitej. Lider Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych zapowiada dekomunizację, żąda rozliczenia z prywatyzacji, odebrania uprzywilejowanych emerytur i nowego prawa prasowego. Aresztowano jedną osobę, działacza młodzieży socjalistycznej, przy którym znaleziono petardy i jajka. Jak podaje gazeta Dziennik, premier Jarosław Kaczyński ma już kandydata na następcę Leszka Balcerowicza na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ma nią być profesor Urszula Grzeląska, na której wykłady wielokrotnie powołuje się premier. Ma ona mieć inną wizję rozwoju gospodarki, powiedział Jarosław Kaczyński, dodając, że Leszek Balcerowicz się pomylił. Tymczasem niemal 70% ankietowanych internautów witryny Onet.pl jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z Leszka Balcerowicza jako prezesa NBP. Słucham Państwa, Paryża RFI. Dzisiaj na Łotwie odbywają się wybory. Nie należy oczekiwać politycznego trzęsienia ziemi.
To pierwsze wybory na Łotwie od czasu wejścia tego kraju do Unii Europejskiej. Łotwa uznawana jest za najuboższy kraj w Unii Europejskiej, ale jednocześnie właśnie na Łotwie obserwuje się od 2 lat największy w Europie przyrost gospodarczy, sięgający 10% rocznie. Łotwa liczy 2 300 000 obywateli. W wyborach startuje 19 partii politycznych. Według sondaży dwie partie rządzącej obecnie koalicji centroprawicowej mają największe szanse na wygraną. Partia Ludowa oraz Unia Zielonych oraz Chłopów. Ale z danych sondażowych wynika, że nie uzyskają one większości absolutnej. Partią Ludową kieruje dotychczasowy minister obrony Attis Slateris. W obecnej kampanii wyborczej obiecał podnieść pensje i emerytury. Konserwatywna partia Nowa Era, która wygrała w poprzednich wyborach w roku 2002, została daleko w tyle. Zamierza na nią głosować niespełna 10% wyborców. Ta partia kierowała Łotwą do kwietnia bieżącego roku, obecnie znajduje się w opozycji. Dwie partie reprezentujące mniejszość rosyjską, Porozumienie Praw Człowieka oraz Harmonia, mogą uzyskać wedle sondaży od niecałych 6 do niecałych 9% głosów. Mniejszość rosyjska tworzy około 1/3 mieszkańców Łotwy.
Państwa bałtyckie otworzą rynki pracy dla obywateli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Bułgarii i Rumunii, które mają być przyjęte do Unii w przyszłym roku. Łotwa i Estonia twierdzą, że nie mają zamiaru dyskryminować nowych członków Unii. Jednak wiadomo, że chodzi również o zrównoważenie masowego wyjazdu specjalistów z Łotwy i Estonii do Wielkiej Brytanii i do Irlandii. Słucham Państwa Paryża RFI. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice zakończyła tournée po Bliskim Wschodzie. Przed powrotem do Stanów Zjednoczonych zatrzymała się w Wielkiej Brytanii.
Podróż Condoleezzy Rice obfitowała w wiele niezaplanowanych trudności. Kłopoty zaczęły się jeszcze w Waszyngtonie, przed wyjazdem. Na amerykańskim rynku księgarskim pojawiło się bowiem ostatnio wiele publikacji na temat strategicznych błędów administracji Busha w Iraku. Nieskazitelna dotąd reputacja sekretarz stanu została przez te publikacje dosyć poważnie nadszarpnięta. W Dżeddzie i Kairze, czyli w czasie pierwszego etapu swej bliskowschodniej wizyty, pani Rice zamierzała utworzyć front 8 umiarkowanych rządów arabskich, by wraz z nimi zwalczać ekstremizm i terroryzm na Bliskim Wschodzie. Wszystko jednak, co udało jej się uzyskać, to odpowiedź, że Stany Zjednoczone powinny aktywniej angażować się w pokojowy proces izraelsko-palestyński, w przeciwnym bowiem razie nowy Bliski Wschód, o którym tak marzy Waszyngton, nigdy nie powstanie. Do Jerozolimy i Ramallah pani Rice pojechała, by poprzeć umiarkowanego prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Otrzymała jednak tylko dosyć mgliste obietnice Izraela w kwestii pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Państwo żydowskie nie uczyniło żadnego ustępstwa w kwestii wymiany więźniów i nie powiedziało słowa na temat ewentualnego odblokowania sum należnych autonomii palestyńskiej. Zdaniem agencji France Presse niezbyt udany był także pobyt amerykańskiego sekretarza stanu w Iraku. Pani Rice, której samolot musiał przez 45 minut krążyć nad Bagdadem, by przeczekać atak rakietowy, naocznie stwierdziła, że jej słowa o postępach czynionych w Iraku niekoniecznie odpowiadają prawdzie. Koszmarem stała się także jej wizyta w Kurdystanie. Samolot wojskowy, którym miała odlecieć, przez 2 godziny z przyczyn technicznych unieruchomiony został na lotnisku i w konsekwencji szefowa amerykańskiej dyplomacji spóźniła się na ważne zebranie w Londynie na temat irańskiego dosie nuklearnego, które było jej absolutnym priorytetem.
Stany Zjednoczone rozpoczęły dzisiaj niełatwe negocjacje z mocarstwami na temat rezolucji ONZ wprowadzającej sankcje wobec Iranu. Obok stałych członków Rady Bezpieczeństwa do stołu obrad zaproszono także Niemcy. Rosja i Chiny są przeciwnikami sankcji. To mówi Paryż RFI. Premier Węgier Ferenc Gyurcsány umocnił swoją pozycję po ostatniej fali niepokojów i burzliwych polemik. Taka jest opinia obserwatorów węgierskiej sceny politycznej.
Obserwatorzy podkreślają, że manifestacja opozycji zgromadziła w Budapeszcie około 50 tysięcy uczestników. To znaczy mniej niż spodziewał się tego lider opozycji Viktor Orban. Może to oznaczać, że ruch protestu słabnie, twierdzi politolog Zoltán Lakner. Piątek był wyraźnie dniem wygranym przez Gyurcsányego, twierdzi węgierski politolog i dodaje, że Fidesz nie ma żadnych oprócz ulicy środków prawnych, które mogłyby doprowadzić do dymisji obecnego rządu, który uzyskał wotum zaufania w parlamencie. Obecny premier posiada większość w parlamencie i poparcie wspólnoty międzynarodowej, stwierdził inny węgierski politolog Arpad Tota, przypomniawszy, że program uzdrowienia węgierskiej gospodarki został przyjęty i jest popierany przez Brukselę. Jednak szef węgierskiej opozycji, Viktor Orban, uznaje piątkową manifestację za początek działań protestacyjnych, które zamierza kontynuować aż do 23 października, to znaczy do 50. rocznicy sowieckiej inwazji na Węgry w roku 1956. W każdym razie rynki finansowe zareagowały pozytywnie na przebieg obrad węgierskiego parlamentu. Forint się wzmocnił w stosunku do euro. Za 1 euro trzeba było płacić w sobotę w Budapeszcie 271 forintów, w piątek 273.
Pierwsze tajne rozmowy władz hiszpańskich i przywódców separatystycznej organizacji baskijskiej ETA miały ostatnie miejsce w Oslo. Informacje o tym przynosi dzisiejszy hiszpański dziennik ABC. Tematem negocjacji miały być szczegóły, jak to ujęto, techniczne, dotyczące zasad, na jakich ETA złoży broń. Rozmowy miały utorować drogę do pierwszego oficjalnego spotkania socjalistycznego premiera Hiszpanii Zapatero z przywódcami ETA, organizacji odpowiedzialnej za zabicie 850 osób, które zginęły w ciągu 38 lat wojny, jaką Baskowie prowadzą z władzami w Madrycie. Spotkanie odbyło się pod Oslo, za wiedzą władz norweskich. Słucham Państwa Paryża RFI. W Demokratycznej Republice Konga co najmniej 12 osób zginęło w nowej fali walk między wojskami rządowymi a separatystami z organizacji szefa Kobra Matata. Starcia mają miejsce w Ituri, w północno-wschodniej części kraju. Dwóch żołnierzy sił pokojowych ONZ-u zostało rannych. Somalijska milicja islamska zamknęła granicę z Etiopią.
Oddziały islamskiej milicji, która od wielu miesięcy kontroluje Somalię, zamknęły granicę z Etiopią, oskarżając Addis Abebę o wprowadzenie swych wojsk na terytorium Somalii i zaminowanie regionu Hira. Rząd Etiopii, który nie kontroluje swojego terytorium, odrzuca te oskarżenia. Przypomnijmy, że islamskie organizacje wojskowe zdobyły w czerwcu kontrolę nad Mogadiszu i spowodowały eksodus dziesiątków tysięcy osób, przede wszystkim chrześcijan, w stronę Etiopii. Islamiści somalijscy głoszą dżihad, czyli świętą wojnę, i sprzeciwiają się rozmieszczeniu w tym strategicznym i wygłodzonym regionie Afryki międzynarodowych sił rozjemczych.
Na Madagaskarze doszło do starcia policji ze zwolennikami powracającego z wygnania przywódcy opozycji. Policja użyła gazów łzawiących, aby rozpędzić na lotnisku w Tamatawe we wschodniej części Madagaskaru około 1000 manifestantów. Władze nakazały zamknięcie lotniska na 3 miesiące, tym samym uniemożliwiając wygnanemu przywódcy powrót na wyspę. W Paryżu odbywał się dzisiaj Krajowy Zjazd Partii Socjalistycznej, na którym swoje programy prezentowała trójka polityków ubiegających się o nominację na kandydata socjalistów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich: Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn i Laurent Fabius. Tymczasem najpoważniejszy kandydat centroprawicy i w jednej osobie minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy przebywał w Po, gdzie uczestniczył w zamknięciu kongresu francuskich strażaków. Sarkozy złożył nieoczekiwaną deklarację, że rodziny strażaków ochotników, którzy zginęli w akcji, będą objęte opieką państwa. We Francji jest około 200 tysięcy strażaków, tylko 15% to straż zawodowa. Słuchają Państwo Paryża RFI. Dzisiaj kolejne mecze w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Francja wybrała się do Glasgow, gdzie na tamtejszym niezwykle gorącym stadionie w Hampden Park grać będzie ze Szkotami. Polacy w Almaty w tej chwili grają z Kazachstanem. W Turynie Mistrzostwa Świata w Szermierce kończą się w trójkolorowych barwach. Drużyny kobieca i męska, francuska w szpadzie, szabli i we florecie zdobyły medale złote i srebrne. Na złoto, bo srebro już mają w kieszeni, mają także francuskie szabliski, które w finale walczyć będą z mistrzyniami świata Amerykankami. Francja wygrała z Rosją, a Amerykanki w półfinale pokonały Polskę. Jutro Grand Prix Japonii w wyścigach Formuły 1. Po dzisiejszych kwalifikacjach na pierwszych pozycjach startowych staną dwa samochody Ferrari. Najszybszego dzisiaj Brazylijczyka Felipe Massa i Niemca Michaela Schumachera. Polski rodzynek Robert Kubica pojechał fatalnie i będzie startował w szóstej linii z 12 pozycji. To przedostatnia eliminacja mistrzostw świata bolidów Formuły 1. Kandydatami na fotel mistrza są Michael Schumacher i Hiszpan Fernando Alonso. I to były wiadomości wieczorne. To mówi Paryż RFI, a teraz pora na przegląd sobotniej prasy. Wszystkie gazety przeczyta dla Państwa dzisiaj od deski do deski Anna Rzeczyska. Posłuchajmy komentarzy.
Prawicowe Le Figaro zajmuje się na swej czołówce narastającym konfliktem rosyjsko-gruzińskim. Jak donosi moskiewski korespondent gazety Fabrice Nodelanglois, na ulicach Moskwy trwała wczoraj łapanka na Gruzinów. Od czwartku, kiedy Władimir Putin nakazał wprowadzić porządek na targach, policja mnoży kontrole we wszystkich miejscach publicznych. Pierwszy samolot ze 150 Gruzinami na pokładzie odleciał wczoraj z Moskwy do Tbilisi. W Rosji, według przewodniczącego Dumy Borysa Gryzlowa, przebywać ma nielegalnie około 300 tysięcy Gruzinów. By ich namierzyć, władze rosyjskie postanowiły użyć wszystkich możliwych środków. Szkoły dostały na przykład nakaz sporządzenia list uczniów o gruzińskich nazwiskach, co umożliwić ma następnie sprawdzenie dowodów tożsamości rodziców. To straszne, mówi Irina, jedna z Gruzinek wydalonych wczoraj z terytorium Rosji. Czujemy się jak Żydzi podczas II wojny światowej. Fabrice Nodelanglois zwraca uwagę na to, że prezydent Putin jako miejsce łapanek szczególnie upodobał sobie targi, które, jak powiedział, prowadzone są przez grupy na wpół kryminalne. Wcześniej na posiedzeniu rządu nie wahał się stwierdzić, że są to miejsca etnicznie zanieczyszczone. Jest jasne, że na 3 dni przed wyborami regionalnymi, w których udział weźmie około 14 milionów ludzi, rosyjski prezydent postanowił wykorzystać nastroje nacjonalistyczne i ksenofobiczne, bardzo silnie reprezentowane w rosyjskim społeczeństwie. Tuż pod artykułem moskiewskiego korespondenta Le Figaro w dzienniku znajdujemy rozmowę z prezydentem Gruzji Michałem Saakaszwili, który mówi wręcz, że Putin jest szefem państwa rasistowskiego. Saakaszwili przypomina, że próba sił między Tbilisi a Moskwą trwa od 10 już miesięcy, kiedy Gruzja wydaliła ze swego terytorium szpiega rosyjskiego. W jakiś czas później w wielkiej dyskrecji wydaleni zostali następni szpiecy. Ludzie ci zajmowali się w Gruzji organizacją aktów terrorystycznych, takich jak sabotaż instalacji energetycznych i finansowaniem grup przestępczych. Kiedy ich działalność stała się nie do zniesienia, Tbilisi postanowiło działać z otwartą przyłbicą i tak powstał obecny kryzys. Na pytanie Le Figaro, czy wydalając z Gruzji szpiegów byłej KGB Saakaszwili nie naruszył pewnego tabu, gruziński prezydent odpowiada. Obowiązujące umowy interpretowane są przez Moskwę jako prawo do mieszania rosyjskich służb tajnych we wszystko, na co mają one ochotę. Zerwaliśmy z tą tradycją. Są też względy polityczne. Szum wywołany przez Moskwę wokół Gruzji ma wywołać poczucie strachu i niepewności u zagranicznych inwestorów. A Gruzja, której stopa wzrostu wynosi obecnie 13%, jest ciekawszym niż Rosja krajem dla wielu przemysłowców. Tyle prezydent Gruzji Michał Saakaszwili dla Le Figaro. W Belgii ponad 7 milionów wyborców uda się jutro do urn, by wybrać skład rad miejskich. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że o wyniku wyborów zadecyduje belgijska skrajna prawica i mimo, że będą to wybory miejskie, z pewnością ich znaczenie będzie o wiele większe niż lokalne. Na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się na wiosnę 2007 roku, jutrzejsze głosowanie wydobędzie na światło dzienne podziały wspólnotowe i wzrost popularności flamandzkiej skrajnej prawicy, która w Antwerpii, drugim mieście kraju, liczyć może na od 34 do 39% głosów. Jak zauważa Gérard Dupuy w artykule wstępnym Libération, od pewnego czasu w różnych zakątkach Europy wyborcy opowiadają się na rzecz skrajnej prawicy. Smutny przywilej otwarcia pochodu przypadł w udziale Francji, ale klony Frontu Narodowego mnożą się wszędzie. Społeczeństwa znane ze swej tolerancji, jak społeczeństwo holenderskie, czy też z umiarkowania, jak szwajcarskie, oklaskują populistów i demagogów. Dotychczas jednak partie skrajnie prawicowe nie przekraczały progu 20% i z wyjątkiem Austrii trzymane były z dala od władz. Prawdopodobne wejście Vlaams Belang i jej francuskiej odpowiedniczki do rad miejskich we flamandzkiej Walonii może zdestabilizować całą Belgię. Kraj, na terenie którego znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje europejskie, kończy Gérard Dupuy w Libération, może stać się pierwszą ofiarą ksenofobicznej gorączki w sercu starej Europy. Popołudniowy Le Monde w tym artykule wstępnym zajmuje się dzisiaj kryzysem palestyńskim i zapowiada tragedię. Miesiąc temu, 11 września, Mahmoud Abbas, przewodniczący Autonomii Palestyńskiej i premier Ismail Haniyeh zawarli porozumienie na temat rządu jedności narodowej. Tekst ten dawał szansę na wyjście z impasu politycznego, w którym znajduje się obecnie palestyński rząd zdominowany przez Hamas, organizację uważaną przez Stany Zjednoczone i Europę za ugrupowanie terrorystyczne. Porozumienie otwierało także szansę na wznowienie międzynarodowej pomocy dla Palestyńczyków. Nadzieje okazały się płonne. Fatah, partia Mahmuda Abbasa, ciągle nie może się pogodzić z przegraną w wyborach 25 stycznia. Kierownictwo polityczne Hamasu z bazą w Damaszku bardzo krzywym okiem patrzy na jakiekolwiek układy ze sionistycznym nieprzyjacielem. Układu na temat rządu jedności narodowej w związku z tym nie będzie. A rząd Ehmuda Olmerta nadal prowadzi kolonizację ziem okupowanych i operacje wojskowe w strefie Gazy. Napięcie trwające od 7 miesięcy na Bliskim Wschodzie nieuchronnie zakończy się tragedią, konkluduje Le Monde.
Był to przegląd sobotniej prasy francuskiej, pióra Anny Rzeczyckiej. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz o dwóch najciekawszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Europie, opowie Państwu Krzysztof Rutkowski.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w sobotę w przesłaniu wideo wyświetlonym na swej stronie internetowej, że Unia Europejska nie może się rozszerzać w dającej się przewidzieć przyszłości o nowe kraje. Inne niż te, z którymi rozmowy o przynależności do Unii zostały już rozpoczęte, to znaczy z wyjątkiem Chorwacji i Turcji. Europa powinna powiedzieć sobie jasno, gdzie kończą się jej granice, oświadczyła Angela Merkel w wystąpieniu poprzedzającym wytyczenie głównych linii polityki Niemiec, obejmujących od 1 stycznia nowego roku przewodnictwo Unii Europejskiej. Ponadto przypomnijmy, Niemcy obejmują od początku przyszłego roku również przewodnictwo G8, czyli 8 najbogatszych państw świata. Owe główne linie powinny zostać wytyczone w najbliższą środę podczas spotkania w Berlinie pomiędzy niemieckim rządem i przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w programie Angeli Merkel znajdą się kwestie bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz program obchodów 50-lecia Traktatu Rzymskiego, które stałyby się okazją do ożywienia idei europejskiej. W sprawie przyjęcia Turcji do Unii Angela Merkel powiedziała, że negocjacje z Ankarą powinny być prowadzone bez założenia ich ostatecznego wyniku. Przypomnijmy, że Angela Merkel powróciła właśnie z dwudniowej wizyty w Ankarze i w Stambule. Celem niemieckiego przewodnictwa w Unii Europejskiej będzie, według Angeli Merkel, uczynienie jej bardziej bliskiej obywatelom, również przez udzielenie jasnych odpowiedzi na pytania, które powodują, że obywatele Unii wobec niej się nieco rozczarowali, stali się wobec Unii Europejskiej bardziej sceptyczni. Czy w Unii nie ma za dużo biurokracji? Czy Europa potrafi zapewnić sobie bezpieczeństwo? Czy Europa potrafi jasno powiedzieć, gdzie znajdują się jej granice? Oto pytania wymagające, zdaniem pani kanclerz Niemiec, jasnych odpowiedzi. W sprawie Konstytucji Europejskiej Angela Merkel oświadczyła, że Europa potrzebuje obecnie umowy konstytucyjnej, która wyjaśniałaby, jaka jest odpowiedzialność Europy jako całości, jakie są granice odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich. Wiele osób obawia się, że o wszystkich sprawach zamierza decydować Unia Europejska, a to nie jest prawdziwe, powiedziała Angela Merkel. Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günther Verheugen w wywiadzie dla niedzielnej gazety niemieckiej Bild am Sonntag oświadczył, że należy popierać kandydaturę Turcji do Unii Europejskiej, że Ankara stała się obiektem nieuzasadnionych krytyk i Turcja nie otrzymuje ze strony Unii Europejskiej, jak się wyraził, żadnych pozytywnych sygnałów. To powoduje, że w Turcji słabnie entuzjazm do przeprowadzenia reform, których od Turcji wymagamy. A ponadto Turcy stresują się coraz bardziej, boją się, że nigdy nie spełnią kryteriów przystąpienia do Unii, co nakręca niebezpiecznie spiralę resentymentów, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. W przeciwieństwie do Angeli Merkel, która opowiada się za uprzywilejowanym partnerstwem z Unią Europejską, a niekoniecznie za członkostwem Turcji w Unii, Verheugen w wywiadzie dla niemieckiej gazety niedzielnej wypowiedział się za pełnoprawną przynależnością Turcji do Unii i przestrzegł tych wszystkich, którzy nieopatrznie wykluczają z góry jej przynależność oraz przesądzają o niepowodzeniu negocjacji w sprawie jej wejścia do Europy. W naszym interesie leży całkowita i jednoznaczna przynależność Turcji do Europy, to znaczy do rodziny demokratycznej, Turcji jako państwa prawa, strzegącego w pełni praw człowieka, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
O najciekawszych wydarzeniach unijno-europejskich mówił Krzysztof Rutkowski. Słuchają Państwo Paryża, RFI. A teraz o burzliwych relacjach Wenecji z krajami Orientu, które to są pokazane na wystawie w Instytucie Świata Arabskiego w Paryżu, opowiada Agnieszka Kumor.
Od jej początków w IX wieku przeznaczeniem Wenecji było morze. Inwestując w najlepszą w regionie Morza Śródziemnego flotę, bogata w przemyślność swych kupców, wynosząc dyplomację na wyżyny sztuki, Republika Wenecka zbudowała imperium sięgające znacznie dalej niż jej geograficzne granice. Liczył się z nią każdy, kto czerpał zyski z handlu, kto jej w tym przeszkadzał, wchodził z nią w konflikt. Wenecja niekiedy łączyła wojnę z zyskiem, podczas czwartej krucjaty, w której wzięła udział. Splądrowany został Konstantynopol, jej odwieczny rywal. Od broni wolała jednak siłę pieniądza i handlowy kontrakt. W swej ekspansji na wschód napotkała ziemię islamu. O burzliwych relacjach Wenecji z krajami Orientu mówi niezwykle interesująca wystawa w Instytucie Świata Arabskiego zorganizowana przy współpracy z The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Ponad 200 eksponatów, ksiąg, wyrafinowanych wyrobów jubilerskich, wyrobów z malowanego szkła, obrazów weneckich mistrzów, luksusowych przedmiotów codziennego użytku, tkanin, dywanów i ceramiki bogatej w islamskie motywy, świadczy o tym, że nigdy kontakty handlowe Republiki Weneckiej z krajami muzułmańskimi nie były tak silne jak w okresie konfliktów. Przedmioty te świadczą nie tylko o bogactwie tych relacji, ale także o szczególnej wymianie technik artystów i rzemieślników. Jako jedyna wśród mocarstw zachodnich, Republika Wenecka utrzymywała w głównych miastach Bliskiego Wschodu swych pełnomocników. Jak pisze w katalogu wystawy Stefano Carboni, jej kontakty ze światem muzułmańskim charakteryzował racjonalizm oparty na praktyce. Tylko Wenecja, która oparła swą potęgę na handlu zamorskim i flocie, czym wyrobiła sobie pozycję nieodzownego pośrednika między Zachodem a Wschodem, zdolna była docenić wkład arabskiej nauki i techniki, medycyny i nawigacji i nawiązać dialog, którego podstawą stała się wymiana handlowa i artystyczna. Choć podstawą tej wymiany była negocjacja, wystawa pokazuje też fascynację, z jaką Wenecjanie postrzegali odwiedzane przez siebie miasta Orientu. Obecni byli w Aleksandrii, Kairze, Konstantynopolu, a potem Istanbule, Bejrucie, Tyrze, Akrze, Damaszku, Alepie, w perskim Isfahanie, a później na Bałkanach, w Tracji, na wybrzeżu Morza Czarnego. Byli tam świadkami kolejnych konfliktów wewnętrznych rozdzierających świat muzułmański, od panowania dynastii Fatimidów, Ajubidów i Mameluków po państwa Turków Seldżuckich i Osmańskich. Fascynacja działała w obie strony. Gentile Bellini został zaproszony do Istanbulu, by w latach 1479-81 w przerwach między obowiązkami ambasadora republiki malować portret Mehmeta II. Technika wyrobu szkła, przejęta ze świata arabskiego, powróciła doń w poszukiwanych produktach z Murano. Wenecja była wielką amatorką nowinek, wśród nich wynalazku druku. W latach 1469-80 w mieście działały 44 drukarnie, odzwierciedlając kosmopolityczny i niezależny charakter republiki. Wychodziły z nich dzieła w językach ludów zamieszkujących Imperium Otomańskie. Na wystawie znalazł się słynny medyczny kanon Awicenny, wydany w Wenecji w 1595 roku i używany w Europie przez kilka stuleci, oraz pierwsze wydanie drukiem Koranu. Kres tej wielowiekowej wymianie myśli, sztuki i techniki przyniesie najpierw porażka Turków pod Wiedniem z ręki Jana III Sobieskiego, o czym niestety wystawa już nie wspomina, i upadek Republiki Weneckiej w 1797 roku. Wystawa Wenecja i Świat Orientu w Paryskim Instytucie Świata Arabskiego potrwa do 18 lutego.
O fascynującej wystawie w Instytucie Świata Arabskiego w Paryżu, o burzliwych, która to wystawa mówi o burzliwych związkach Wenecji z krajami Orientu, opowiadała Agnieszka Kumo. Słuchają Państwo Paryża RFI. Jesień we Francji to jedną z atrakcji tego okresu, tej pory roku, są pchle targi. Można na nich kupić właśnie wszystko, od nakrętki i naparstka po konia na biegunach. Na taki największy pchli targ, nie tylko we Francji, ale w Europie. Zaprasza nas teraz Sylwia Gibbs.
Do Lille najlepiej pojechać na jesienny pchli targ, największy w całej Europie. Sprzedawcy, zawodowi i prywatni, rozkładają towar bezpośrednio na chodniku. Mają do swojej dyspozycji setki kilometrów trotuarów w centrum miasta i wzdłuż kanału La Deule, gdzie niedaleko Cytadeli rozbija tradycyjne namioty gigantyczne, wesołe miasteczko. Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, kiedy po raz pierwszy miała miejsce ta masowa wyprzedaż. W XV wieku na ulicach sprzedawano tylko pieczone mięso. Stąd podobno pochodzi słowo braderie, prlitarg. Po flamandzku braden znaczyło najpierw piec, a potem tanio sprzedawać. Na Prlimtargu w Lille zaczęto tanio sprzedawać przyprawy, a później wszystko, co się dało. W XIX wieku mieszkańcy Lille zaczęli się bowiem pozbywać zawartości swych piwnic i strychów. Było to jednak święto lokalne. Takie tłumy jak dziś zjeżdżają do Lille od niedawna. W roku 2001 doliczono się 2 milionów osób. Wiele przyjeżdża z Paryża szybkobieżnym pociągiem TGV. Podróż trwa zaledwie godzina. Bywalcy takich imprez radzą zresztą nie jechać samochodem, bo i tak trzeba go będzie zostawić gdzieś na przedmieściu Lille. A oto dalsze dobre rady. W sobotę wybór jest duży, ale i ludzi dużo. W nocy można się dogadać ze sprzedawcą, pod warunkiem, że nie śpi gdzieś pod namiotem. W niedzielę wieczorem ceny lecą w dół, ale czy znajdziemy jeszcze upatrzone przedmioty? Podobno najlepiej pójść od razu na wielki plac, Grand Place, i na ulicę Chabossu, dosłownie garbatych kotów. Można tu znaleźć dosłownie wszystko, od odzieży do mebli, od rondli do antyków, od książek do zabawek. Piwo marki Jeanlin, ciemne i jasne, stało się w czasie tego święta narodowym napojem Lille. Narodowym daniem są małże z frytkami. Bardzo to przypomina Belgię. Jakby nie było, jesteśmy we Flandrii. Trzeba koniecznie skosztować waterzooi, zupy jarzynowej na śmietanie z pływającym w niej drobiem albo rybą. Albo pasztetu o niefrancuskiej nazwie potier vlech. Trzeba też skosztować czekoladek od Mera, niegdyś dostawcy generała de Gaulle'a, który podobno przepadał za wafelkami z cukrem. Cukiernia ma ponad 2 stulecia, a jej fasadę o misternie rzeźbionych balustradach zaliczono do zabytków narodowych. Miasto zbudowano i odbudowano z cegły i kamienia w stylu francusko-flamandzkim z XVII wieku, kiedy Lille stało się znowu częścią Francji. Nazwę pisano kiedyś inaczej. L apostrof il, po polsku wyspa. Miasto wynurzało się bowiem jak wyspa spośród bagien. Aleje narodu belgijskiego były do roku 1950 kanałem. Po zakończeniu Prlego Targu Lille najlepiej się zwiedza na rowerze, podobnie jak cały region Nord-Pas-de-Calais. Opasuje go sieć tras rowerowych łączących kanał La Manche z płaskowyżem Artois. Po drodze warto się zatrzymać w Eperlec, żeby zwiedzić wyrzutnię rakiet V1, którymi Niemcy bombardowali Londyn. W Elfo-Wizerne znajduje się nadal kopuła fabryki, w której produkowano pociski V2, dopóki nie zniszczyli jej alianci. Przez cały rok mają miejsce w północnej Francji rozmaite targi. Jest ich podobno 2500. W miasteczku Arleux można nawet kupić wędzony czosnek, który przechowuje się latami. Jeżeli więc ktoś nie może wyjechać na Prlitarg w Lille, zawsze znajdzie dla siebie coś ciekawego w Douai czy w Tourcoing, gdzie można też spotkać potomków imigrantów z Polski.
Thank you.
na Phli Targ. Do Lille zaprosiła nas Sylwia Gibb. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. A to ci dopiero. Podczas gdy sprzedaż płyt we Francji spadła znów w pierwszym półroczu o 11,3%, w muzyce klasycznej odnotowano w tym czasie 5% zwyżkę. Nagły renesans, nawrót nostalgii za prawdziwą sztuką? Może i tak, marginalnie, ale nie przesadzajmy. Sprawcą tego cudu jest Mozart, a dokładniej kuferek ze 170 kompaktami zawierający komplet jego utworów, a sprzedawany po śmiesznej cenie 99 euro. To ekwiwalent 5 nowości płytowych. Od roku sprzedało się tych kuferków w świecie 300 tysięcy, z czego aż 200 tysięcy w samej tylko Francji. 35 milionów kompaktów z Mozartem. Nieźle, co? Tutejszy dystrybutor, internetowa firma eBay, skądinąd znakomita, polecam frankofilom jej grupy dyskusyjne na wszelkie muzyczne tematy, ma więc powody do zacierania rączek. W ciągu roku jej obroty wzrosły 4-krotnie. Ale nie skarżą się również właściciele sklepów płytowych, którzy na każdym komplecie wydanym przez Brilliant Classics mają od 30 do 40 euro marży. W okresie przed gwiazdką zeszłego roku, gdy ów idealny prezent pod choinkę trafił na rynek, Mozart wysunął się zgoła na pierwsze miejsce listy przebojów, nokautując wszystkie inne gatunki muzyki. Oczywiście konkurencja zgrzyta zębami. Yves Riesel, rzutki i mocny w gębie szef eBay, narobił sobie śmiertelnych wrogów. Producenci klasyki, tacy jak Harmonia Mundi czy Naive, pomstują na tego rodzaju hurtownicze praktyki sprzedawania Mozarta na wagę, 4 kilo za 99 euro, widząc w tym formę degradacji sztuki i profesji, argumentując, że płyta wysokiej jakości wymagać musi dużych nakładów, więc i cena nie może być sztucznie zaniżona. Może to i prawda, lecz nie do końca. Owszem, żyjemy w erze supermarketu, gdy jakość omal nieuchronnie przechodzi w ilość i wszystko staje się na wagę. Owszem, produkcja ambitnych nagrań, zwłaszcza dla małych, niezależnych firm, jest droga. Ale na rynku rządzą 3 czy 4 olbrzymie koncerny, u których większość pary idzie w gwizdek, czyli w marketing i reklamę, przez co cena kompaktów jest sztucznie zawyżona. A poza tym, czy to naprawdę takie nieszczęście, że we Francji, dajmy na to, rozeszło się pod strzechy 35 milionów płyt z Mozartem? Zgoda, część z nich nigdy nie zostanie wysłuchana. Zresztą wiele z nich nieszczególnie na to zasługuje. Niektórym być może kuferek posłuży za podpórkę do mebla bez nogi. Ale ci, którzy nabyli ten komplet, kupili sobie prawo do tego po pierwsze, by nie musieć wybierać między dziesiątkami lepszych, pewnie lecz drogich nagrań, lecz również i do tego, by w razie potrzeby mieć pod ręką jakiś zapomniany rarytas, bo ja wiem, na przykład Galimatias Musicum małego Amadeusza, którego nigdzie indziej nie znajdzie, chyba że za cenę złota. To coś w rodzaju książki telefonicznej czy encyklopedii powszechnej, po którą sięgamy nie tyle dla przyjemności, co z potrzeby. Odrobinę może przesadzam, gdyż tego kuferka to i owo da się jednak ocalić. Już o tym dawno temu wspominałem. Nie będę więc Państwu zawracać głowy przypominaniem średnio przyzwoitych nagrań, które każdy może mieć za bezcen. Posłuchajmy lepiej nagrania drogiego, a przy tym bezcennego, gdyż Magdalena Korzena wszystko, czego się tyka, przemienia w złoto, czyli arii Cherubina z Wesela Figara, Wojkę Sapetę, którą romantycznie przyozdobił na początku XIX wieku Domenico Corri i którą czeska Madonna, przemieniona w gwiazdę pierwszej wielkości w dużej mierze dzięki magii Marka Minkowskiego, co sama przyznaje, śpiewa pod batutą swego świeżo upieczonego oblubieńca i już tatusia Sir Simona Rattle.
Thank you.
aria Cherubina z Wesela Figara, z mozartowskiego recitalu nagranego dla Deutsche Grammophon przez najbardziej dziś zapewne utalentowaną muzyczną parę Magdalenę Korzenę i Simona Rattle. Choć między nami mówiąc, jeszcze bardziej wielbię Korzenę z Minkowskim, a ona sama wyznaje bezwstydnie, że jeśli czegoś żałuje, to tylko jednego, że nie zdążyła zaśpiewać pod magiczną batutą Carlosa Kleibera. Tego wszystkie śpiewaczki zresztą żałują. Nawet Piotr Anderszewski mówi o Kleiberze w specjalnym numerze Le Monde de la Musique poświęconym pianistyce, że jednym gestem umiał wyrazić świat. Ale wcale nie o Kleiberze, Korzenie czy Mozarcie chciałem dziś Państwu mówić, lecz o Bachu, Janie Sebastianie. Oto bowiem, gdy jeszcze bynajmniej nie wyczerpano Mozarta na wagę, zachęcony sukcesem Brilliant Classics rzucił na rynek 4 kilo Bacha. Kompaktów trochę mniej, tylko 155, cena ta sama, 99 euro, waga zaś podobna, gdyż cienkie koperty zastąpiono tym razem kartonem i nawet luksus niebywały. Dołączono CD-ROM zawierający 358 stron z tekstami wszystkich pasji czy kantat, tudzież analizami kompozycji, wszystko dzięki mrówczej pracy przełożone na francuski. To w znacznej mierze, wyłączywszy koncerty brandenburskie czy suity na orkiestrę, wznowienie w nowej szacie kompletu, który w 2002 roku sprzedawany był przez Holendrów za 400 euro, a który powstał w 1/3 dzięki wykupieniu licencji od innych firm, które dawno już zamortyzowały inwestycje, a w 2/3 dzięki nowym całkiem nagraniom wyprodukowanym ad hoc własnym sumptem. Przedsięwzięcie tyleż niebywałe, co kontrowersyjne. Wzięło je też pod lupę paru znanych krytyków, jak Jacques Drillon z Nouvel Observateur czy Gaetan Nullo z Diapazonu. Podzielę się z Państwem ich własnymi refleksjami oraz moimi także, lecz raz jeszcze, jak w przypadku Mozarta, nie zilustruję ich towarem z kuferka, lecz bachowskimi nowinkami płytowymi lub ciekawostkami w formie muzycznych zagadek, mających dowieść tego, że do Bacha, jak do Everestu, podejść można od dowolnej strony. Początek fantazji chromatycznej Bacha w wykonaniu Marii Judiny. Pod szyldem Vista Vera wznowiono wreszcie na 8 kompaktach część dorobku dwudziestowiecznej Joanny d'Arc fortepianu, nawiedzonej zakonnicy sztuki, której bał się nawet Stalin. Trzeba będzie do tego szerzej wrócić. Tymczasem zaś ad rem. Komplet Bacha wydany przez Brilliant Classics ma wady i zalety kompletu Mozarta z przewagą wad. Jest owszem parę całkiem przyzwoitych nagrań. Monika Haget w sonatach skrzypcowych, amsterdamski chór w chorałach, motety pod batutą Corboza, etc. Ale całość przedsięwzięcia przygważdża żałosny poziom 60 płyt z ponad 200 kantatami, archipelagiem, wobec którego, jak mawiają niektórzy, pozostałe dokonania Bacha są omalże anegdotą. Ponieważ Teldek nie chciał sprzedać licencji na historyczną wersję Harnoncourta i Leonharta, Pieter van Winkel, rzutki prezes Brilliant Classics, nie handlujący wyłącznie kitem, gdyż rozprowadza też za bezcen archiwalne nagrania Richtera, Oistracha, Guldy i innych czarodziejów, postanowił zmajstrować samodzielnie, metodą taśmową, 200 arcytrudnych arcydzieł, powierzając to niemożliwe zadanie dyrygentowi imieniem Pieter Jan Loysing oraz trzem tenorom, dwóm sopranom i jednemu basowi, którzy w przeciągu 15 miesięcy od rana do świtu w piątek, świątek i niedzielę piłowali 200 trzechsetletnich dębów, których przerżnięcie, wielce aproksymatywne, ale zawsze pionierom barokowej odnowy, czyli Harnoncourtowi z Leonhardtem, zabrało ćwierć wieku. Raz zatem jeszcze, i to z nawiązką w porównaniu z kompletem Mozarta, posłużymy się tym kuferkiem w celach albo to dekoracyjnych, by postawić na nim palmę, albo encyklopedycznych, by usłyszeć nieznany nikomu numer z katalogu Bach Werke Verzeichnis. Siciliano z sonaty na flet i klawesyny figurującej w katalogu dzieł Bacha pod numerem 1031, lecz zaaranżowanej tutaj na fortepian solo przez Aleksandra Silotiego, wielkiego muzyka, pod którego skrzydłem wychował się Rachmaninow. Grał zaś Hamish Milne, wielce bystry i wrażliwy Anglik, który w wielopłytową serię Hyperionu, poświęconą pianistycznym transkrypcjom utworów Bacha, wzbogacił ostatnio o kolekcję aranżacji dokonanych przez Rosjan, spośród których wielu, jak Gedike czy Kabalewski, stawiało głównie na patos, rezonans i romantyczny gest, podczas gdy inni, jak właśnie Siloti lub Feinberg, wyciągali z organowych czy churalnych partytur samą kwintesencję ponadczasowej duszy. Tak czy inaczej, gdy gramy dziś Bacha na fortepianie lub czymkolwiek, nie należy się przed niczym wzbraniać. Wszystko jest dozwolone w granicach nie tyle nawet dobrego smaku, to kryterium nieustannej podlega ewolucji, co autentyczności przeżyć tu i teraz, bez oszukiwania. Teraz to ja państwa znowu oszukałem. Nie, to wcale nie jest Glenn Gould, wbrew pozorom, lecz co najwyżej taki dużo mniejszy Gould. Lansowany przez firmę Sony 25-letni Niemiec Martin Stadtfeld, zwycięzca konkursu bachowskiego w Lipsku w 2002 roku, wcale nie jest beztalenciem, wręcz przeciwnie. Paluszki ma finezyjne, staccato wyrafinowane i gra Bacha tak, jak możemy go sobie na fortepianie wymarzyć. Jedyny problem polega na tym, że od kolebki zdaje się cierpieć na kompleks Goulda, że pierwszą nagraną przed nim płytą były wariacje goldbergowskie, per analogiam do mitycznego nagrania, które z dnia na dzień wystrzeliło genialnego Kanadyjczyka na orbitę sławy, i że wszelkie ślepe naśladownictwo wjedzie w ślepy zaułek. To znaczy, jak mawia Jean-Marie Le Pen o bardziej umiarkowanych politykach uciekających się do jego ekstremalnej retoryki w celu podlizania się motłochowi, nie wysilajcie się, kochani, wyborca i tak woli oryginał. Nie fetyszyzuję bynajmniej Goulda, który znów jest na okładkach wielu pism z okazji nowego filmu Bruno Mont-Saint-Jeana, 24. rocznicy śmierci lub z dowolnych całkiem powodów. Myślę wręcz, że rzuca nazbyt wielki cień na multum wspaniałych odtwórców Bacha, mieszczących się w innych rejestrach, jak Wladimir Feldsman, Rosalind Turek, Samuel Feinberg, czy nawet Angela Hewitt, Piotr Anderszewski, Jekaterina Dzierszawina lub mimetyczny z kolei Martin Stadtfeld, ale jestem przekonany, że to fenomen jedyny w swoim rodzaju, że zawsze będzie Bach przed i po Gouldzie i że nikt nie zdoła go podrobić, gdyż Gould, rzekomo mizantrop i borsuk, wielbiący jeno mroki północy, postać malowana przez wielu biografów w barwach neurastenii i tragizmu, jest w istocie pianistą najbardziej słonecznym ze wszystkich, którego gra to nieustający fajerwerk klarowności, wolności i radości. Radości z rozwiązania polifonicznej łamigłówki, z uczynienia jej dla wszystkich absolutnie klarowną, bez żadnych pretensji do historycznego łże autentyzmu, z całkowicie wolnej stopy. Z pierwszej partity Bacha pod palcami Glenna Goulda. Skoro mówimy o atakowaniu Bacha z wolnej stopy, bez żadnych uprzedzeń, znacznie dalej jeszcze posuwa się Gabriela Montero, młoda pianistka z Wenezueli, będąca dziś jedną z pupilek Marty Archerich i wyróżniająca się wśród profesjonalnych muzyków wyjątkowym talentem improwizacyjnym. Oddaje się tej zapomnianej dzisiaj sztuce, skutecznie tępionej przez konserwatoria, z absolutną naturalnością i wyczuciem stylu, podchwytując często na koncertach podrzucone jej tematy, by zaoferować publiczności fajerwerk inwencji. Pod szyldem Jemaj wyszła właśnie jej płyta z improwizacjami na bachowskie tematy. Posłuchajmy więc na zakończenie, jak zgrabnie w jazzowy standard Gabriela Montero wplata nagle trzygłosową inwencję demol. Za uwagę dziękuję państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia.
Był to magazyn muzyczny, kronika muzyczna poświęcona Bachowi, kronika wykonania Stefana Rigera. Powoli, acz nieubłaganie dobiega końca nasza audycja. Będę się już z Państwem żegnał, zapraszając na godzinę 23 w imieniu Agnieszki Kumora. Przypomnę tylko najważniejsze informacje dnia. W Moskwie jak na razie nieznani sprawcy zamordowali rosyjską dziennikarkę Annę Politkowskaja. Znana była z krytycznych opinii na temat wojny w Czeczeniu i rządów Władimira Putina. W Warszawie miała miejsce manifestacja poparcia, jak i sprzeciwu wobec rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. Demonstrowała Platforma Obywatelska, PiS i LPR. Z kolei w Oslo doszło do tajnego spotkania przedstawicieli rządu hiszpańskiego i separatystów baskijskich z ETA. Francuski finale szabli na Mistrzostwach Świata w Szermierce zdobył złoto, pokonując faworyzowane Amerykanki, a Polska wygrała po ciężkim meczu z Kazachstanem 1-0. Francja dzisiaj gra ze Szkocją w eliminacjach Mistrzostw Europy. To wszystko w naszej audycji. Życzę Państwu udanego, miłego wieczoru i ślicznej jutrzejszej niedzieli. Do usłyszenia.